Kochani braterstwo, może niektórych zmylił zapis na programie. To nie będzie dyskusja, to będzie badanie Słowa Bożego. I chciałem wam, zawsze bracia przywożą pozdrowienia. Ja też przywożę pozdrowienia od naszego zboru w Częstochowie. A zawsze do pozdrowień dołączają numer pieśni albo psalm. Od nas bracia dołączyli temat badania, czyli 21 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. Bo to jest temat, który akurat no teraz badaliśmy właśnie. I to jest w ramach pozdrowień z naszego zboru jest temat badania. Ale odnośnie pozdrowień jeszcze mama bardzo prosiła, żeby was wszystkich serdecznie pozdrowić. Braterstwo, kochani, chcę, żebyśmy wspólnie razem, nie tylko we czterech, ale wszyscy razem przebadali ten fragment, akurat jeden Biblii. Otwórzmy sobie nasze Biblię. Ci, którzy nie mają, młodsi, to możecie komórki wyjąć i też śledzić za nami. Ale żebyśmy wszyscy śledzili tekst trzeciej Księgi Mojżeszowej, 21 rozdział. Jest to może takie miejsce, gdzie nie tak często do niego sięgamy, ale ja bym chciał właśnie wszystkich zachęcić do sięgania do takich miejsc, które czasami rzadko używamy, a które być może, jak się okaże, no wiele rzeczy nam takich ciekawych, pomocnych dla nas dzisiaj być może nam pomogą zobaczyć. Chciałbym, żebyśmy na sam początek przeczytali sobie ten rozdział. Może bracie Staszku rozpocznij czytanie.
Rzekł też Pan do Mojżesza: mów do kapłanów, synów Aaronowych, a powiedz im: niech się nad umarłym nie plugawi żaden kapłan w ludu swym, tylko przy pokrewnym swoim, powinowatym swoim, przy matce swej i przy ojcu swym, i przy synu swym, i przy córce swej, i przy bracie swym. Także przy siostrze swej, pannie sobie najbliższej, która nie miała męża, przy tych splugawić się może. Nie splugawię się przy przełożonym ludu swego, tak żeby się zmazał. Nie będą sobie czynić łysiny na głowie swej i brody swej nie mają golić, ani na ciele swym czynić będą rzezania.
Bracie Andrzeju, drugi fragment.
Będą święci dla Boga swojego, nie będą bezcześcić imienia Bożego, bo oni składają Panu ofiary spalne, pokarm swojego Boga, a więc będą świętością. Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez męża, bo kapłan jest poświęcony Bogu. Będziesz go uważał za świętego, bo on ofiaruje pokarm Boży. Będzie święty dla ciebie, bo ja jestem świętym, ja Pan, który was uświęcam.
Jeszcze jeden.
Najwyższy też kapłan.
Nie, dziewiąty. Dziewiąty. Jeśli by.
Dobrze. Jeśli córka kapłańska nierządu dopuściła, ojca swego zelżyła, ogniem spalona będzie.
I bracie Piotrze, o najwyższym kapłanie.
A kapłan w gronie swoich braci najwyższy godnością, na którego głowę została wylana oliwa namaszczenia i którego ręce zostały upoważnione przez włożenie na niego świętych szat, nie będzie rozwichrzał włosów głowy swojej, ani swoich szat rozdzierał. Nie przystąpi do zwłok żadnego zmarłego. Nawet przy zmarłym swoim ojcu i przy zmarłej swojej matce nie będzie się zanieczyszczał. Nie wyjdzie ze świątyni, by nie zbezcześcić świątyni swego Boga, gdyż jest poświęcony oliwą namaszczenia swego Boga. Jam jest Pan. Weźmie sobie dziewicę za żonę. Nie pojmę za żonę ani wdowy, ani rozwiedzonej, ani zbezczeszczonej przez nierząd, lecz pojmę za żonę tylko dziewicę spośród ludu swego, aby nie zbezcześcił swego potomstwa wśród swego ludu, gdyż ja, Pan, uświęcam go.
Przytem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: powiedz Aaronowi i rzecz: ktobykolwiek z potomstwa swego w narodzie swych miał na sobie wadę, niech nie przystępuje, aby ofiarował chleb Boga swego. Bo żaden mąż, który by miał na sobie wadę, przystępować nie ma. Mąż ślepy, albo chromy, albo niezupełnych, albo zbytnich członków. Także mąż, który by miał złamaną nogę, albo złamaną rękę. Także garbaty i płynących oczu. Albo który ma bielmo na oku swem. Albo krostawy, albo parszywy, albo wypukły. Wszelki mąż, który miałby jakąkolwiek wadę z potomstwa Aarona kapłana, nie przystąpi, aby ofiarował ofiarę ogniste Panu. Wada na nim jest. Nie przystąpi, aby ofiarował chleb Boga swego. Chleba jednak Boga swego z rzeczy najświętszych i poświęconych pożywać będzie. Wszakże za zasłonem nie wnijdzie i do ołtarza nie przystąpi, bo wada na nim jest, aby nie splugawił świątnicy mojej, bo ja Pan, który ją poświęcam. To mówił Mojżesz do Aarona i do synów jego i do wszystkich synów izraelskich. Zauważyliście, braterstwo, że czytaliśmy z różnych tłumaczeń. Wy też zapewne macie różne tłumaczenia. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, czy są jakieś istotne różnice w treści, jakie tłumacze nam zaserwowali w różnych tłumaczeniach. Czy ktoś z was zauważył jakąś istotną różnicę, która by jakby zmieniała treść? Bracie Andrzeju, ty miałeś chyba jakąś...
Nie tyle istotna różnica, znaczy, to jest istotne, tylko nie tyle widoczne w tłumaczeniach, co jak się czyta jeszcze komentarze do nich, które mówią, jak to powinno być przetłumaczone, to mam taki przypadek, to byłby w drugim wersecie, gdzie się wyszczególnia siedem wyjątków, co najmniej siedem wyjątków, w których kapłan mógł uczestniczyć w pogrzebie, w pochówku w jakiś sposób.
Werset czwarty też jest różnie tłumaczony, bo Biblia Gdańska mówi: nie splugawił się przy przełożonym ludu swego. Niektóre tłumaczenia mówią o rodzinie żony kapłana, czyli jakby jest inny krąg osób, ale chyba to aż nie są tak istotne, tylko warto o tym pamiętać, że te różnice mogą występować w różnych tłumaczeniach.
Są inaczej nazywane wady, które mamy w różnych tłumaczeniach i to chyba też warto porównać sobie te tłumaczenia, żeby dostrzec różne spojrzenia, czy może nazwać je odpowiednio.
O ile tu ja czytałem odnośnie tłumaczeń tych wad, czasami jest ciężko przetłumaczyć, bo te hebrajskie słowa czasami występują tylko raz w Biblii i nie ma kontekstu. W każdym bądź razie, może jeżeli nie możemy szczegółowo tej wady określić, ale myślę, że jakiego rodzaju to jest wada, tak ogólnie rzecz biorąc, to możemy to zrozumieć z kontekstu, że są to wady, które dotyczą wyglądu, dotyczą poruszania się, możliwości widzenia i tego, czy można mieć dzieci. Jakby cztery grupy wad. Niektórzy właśnie je zliczają, że ich jest aż 12.
Podobna ilość jest z mas czy wad zwierząt składanych w ofierze w następnym rozdziale 22.
Czyli to wady kapłanów korelują z wadami ofiarnych zwierząt, że jakie takie zwierzęta też nie mogły być ofiarowane. To akurat może nam się w symbolice później przydać. Ja bym chciał, żebyśmy nasze rozważania podzielili na takie dwa etapy. W pierwszej jakby części starali się zrozumieć, co ten tekst, co te słowa znaczyły dla Żydów, czego ich miały nauczyć, a jakby w to będzie taka krótsza część, a w drugiej części chciałbym, żebyśmy zobaczyli, czego nas te słowa mogą nauczyć, co my możemy z tego wyciągnąć. Także pierwszą część jakbyśmy poświęcili na postawienie sobie pytania, czego te przepisy, no dla nas dość odległe i specyficzne, my dzisiaj nie stosujemy, nie ma, przynajmniej w naszym, u nas nie ma kapłanów, nie ma składania ofiar, takich literalnych, więc tu literalnie te przepisy nas nic nie uczą, to jest jakby coś odległego. Natomiast Żydzi składali ofiary, byli kapłani, oni rzeczywiście byli ubrani, mieli rodziny i te przepisy ich literalnie dotyczyły, oni widzieli, jak są stosowane i Pan Bóg chyba nie dał im tak tylko, żeby to dla nas było, ale ich też tymi przepisami chciał czegoś nauczyć. No ja postawię wam, bracia, takie pytanie. Jak myślicie, czego miały te przepisy nauczyć Żydów w tamtym czasie? Staszku. Aha, jeszcze jedno. Dlaczego, pierwsza sprawa to, dlaczego akurat w tym miejscu te przepisy zostały umieszczone? Nie gdzie indziej, na przykład nie na początku księgi, nie na końcu, tylko akurat właśnie w 21 rozdziale. My znamy szczególnie 8, 16 rozdział, tam było dużo, a to w 21 dopiero te przepisy. Bracie Staszku.
Gdy przyglądamy się Księdze Kapłańskiej, to tak naprawdę chyba księga jest ta znana nam najbardziej właśnie z 16 rozdziału. Ta lektura jest nam, myślę, dobrze znana, lub 8 rozdział. Natomiast te przepisy już może mniej. Inne też może mniej i do niektórych, gdy je czytamy, przyglądamy się nim, to tak naprawdę ja, gdy czytam niektóre z tych przepisów pomiędzy, za chwilę o nich powiem, to moim zdaniem, znaczy w moim umyśle i w moim sercu są niewyobrażalne. Są po prostu niewyobrażalne. Zacytuję. Mam tutaj na myśli przepisy, które są zawarte w 18 rozdziale. Ja tylko kilka z nich zacytuję. Chociaż może nie, bo tego jest bardzo dużo. Gdybyśmy spojrzeli na ten kontekst, czyli trzeba, moim zdaniem, analizując rozdział 21, zresztą nie tylko ten fragment Biblii, każdy fragment Biblii, który próbujemy analizować, powinniśmy go osadzić w jakimś kontekście kulturowym, geograficznym, społecznym. Dopiero stąd będzie nam wychodzić jakiś dobry obraz rzeczywistości. I gdy brat Piotr mi zaproponował udział w tej dyskusji, z trwogą zacząłem czytać 18 rozdział, który mówi, ja nie będę go cytował, bo nawet wstyd jest chwilami czytać, ale są to słowa Boże.
Bracie Staszku, pozwól ci, że u nas jak badaliśmy, to się zastanawialiśmy, czy dzieci, czy go rozważać, że jak dzieci słuchają. Mhm. Tak mieliśmy problem, bo tam takie rzeczy są, że dzieci nawet nie powinny słuchać.
No dokładnie, właśnie. Tam 22 razy jest wymieniona sromota albo nagość. Nie będziesz odsłaniał nagości i tak dalej. To oznacza tak naprawdę, bo to jest eufemizm tutaj użyty, albo idiom, ale tak naprawdę oznacza to po prostu współżycie cielesne. I tam 22 razy wymienia, kto z kim czegoś nie będzie robił. Zastanawiam się, dlaczego Pan Bóg dał nam takie przepisy narodowi izraelskiemu, a przez wiarę również i nam. Również o spożywaniu krwi, o szanowaniu rodziców. Tam nawiązuje do przykazań. O tym, by nie wyzyskiwać bliźniego. Przestroga jest tam, świetna przestroga, która będzie się wiązać z innym może naszym pytaniem, mówiąca o tym, o utrudnianiu życia człowiekowi niepełnosprawnemu, głuchemu, niewidomemu. Przestroga przed nacinaniem sobie rąk, tatuażowaniem, a dzisiaj my to, te tatuaże to widzimy je w mediach, wszędzie, tak? Już na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej to aż biją po oczach. Przepraszam, że tak o tym wspomniałem. Wróżbami. Przestrzega przed nakłanianiem do nierządu. Zwróćmy uwagę na zjawiska, jakie są w tej chwili w świecie obserwowane. Pedofilia, homoseksualizm. Przestrzega przed Molochem. Drodzy braterstwo, to jest rozdział już 20. Gdy przeczytałem o Molochu, w tym 20 rozdziale, to ja zacytuję wam fragment pewnego opisu historycznego. historyka żydowskiego, który pisze, że Moloch był bogiem Amonitów, ale jego posąg znajdował się w dolinie Hinnona. Hinnona w Jerozolimie. Zgodnie z pewną tradycją, co się tam działo? Zgodnie z pewną tradycją w tylnej części mosiężnego posągu znajdował się otwór. Kiedy w środku bożka rozpalono ogień, każdy rodzic musiał podejść i własnoręcznie podkreślam, umieścić swoje pierworodne dziecko w rozpalonych do białości wyciągniętych ramionach Molocha. Jak podają te same źródła, rodzice nie mieli prawa okazywać żadnych emocji, a muzyka grana na bębnach była tak głośna, że zagłuszała krzyki dziecka umierającego w ramionach Molocha, swojego bożka. Gdy czytam ten opis i słyszę tą muzykę współczesną i tak dalej, to myślę sobie, jak wiele rzeczy, czy wiele tych obrazów jest współczesnych nam, jak wiele rzeczy próbuje się zagłuszyć różnymi sposobami. Również ostrzega przed te rozdziały 18 do 20, ostrzegają przed kazirodztwem i przed zoofilią. I dzisiaj w nocy, o pierwszej w nocy jeszcze wertowałem internet, przerażony jestem, bo w Szwajcarii jest ponad 1700 przypadków zoofilii. W Szwecji, we Francji, w Holandii i w Polsce również. Coś, co wydawałoby mi się zupełnie niewyobrażalne. Wśród chrześcijan dopiero niedawno kilka krajów oficjalnie zakazało tego typu praktyk. A pomyślmy o tych wszystkich aferach pedofilskich i innych w kościołach, jakie się dzieją i nie tylko w kościołach, również i w pokrewnym ugrupowaniu. I teraz, gdy o tym pomyślimy, o tej całej strukturze tego, o czym powiedziałem, to Pan Bóg, to myślę tutaj też o tym, drodzy braterstwo, że przypominają mi się słowa, które Pan Bóg powiedział do Abrahama. Za 400 lat twój naród pójdzie do tej ziemi, ale musi się co stać? Dopełnić wina Amorytów. Pan Bóg był cierpliwy i czekał, aż ta wina się dopełni. Ale cała ta wina jest opisana w tych rozdziałach, od 18 do 20.
Albo nieprawość, jak inne.
Albo nieprawość,
czyli
tak.
To zło.
I Pan Bóg był cierpliwy i czekał, aż się to wszystko dopełni. Być może tak jest również i teraz, że właśnie czeka. Ale Pan Bóg mówi do narodu izraelskiego w ten sposób. Zacytuję kilka wersetów. Przekaż synom Izraela i powiedz, to jest 18 rozdział, ale nie tylko. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Nie postępujcie według zwyczajów, jakie panowały w Egipcie, gdzie mieszkaliście. Nie postępujcie też według zwyczajów panujących w Kanaanie, do którego was prowadzę. Nie kierujcie się tamtejszymi zasadami. Przestrzegajcie raczej moich praw i moich ustaw, według nich postępujcie, ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Przestrzegajcie zatem moich ustaw i praw. Człowiek, który je stosuje, będzie dzięki nim żył, ja jestem Pan. Pan Bóg to podkreśla. Uświadomiłem sobie, proszę braterstwa, następującą rzecz. Ja aż zdruzgotany jestem tą świadomością. I myślę sobie na przykład o nas. Pan Bóg wyprowadza naród izraelski z Egiptu, który był zdeprawowany, bo oni też to czynili, a plemiona kananejskie w jeszcze głębszym stopniu. Nie wiem, czy spotkaliście się, braterstwo, z taką informacją, ale niedawno, bo my w Miechowie, w Betanii też analizujemy Torę, jesteśmy w drugiej księdze Mojżeszowej i dużo analizowałem historycznych faktów i znalazłem bardzo ciekawą informację, ciekawą właściwie, ona potwierdza tylko w sposób naukowy. Znaleziono tabliczki gliniane na obszarach kananejskich, na których jeden z ówczesnych tak jakby historyków, pisarzy, opisując to miejsce, to co zobaczył, to co widział na własne oczy, on napisał tak: nie godzi się pisać to, co widziałem. Nie godzi się. Ręka nie powinna nawet o tym pisać, a ludzie to czynili.
Bracie Staszku, muszę ci przerwać, ale myślę, braterstwo, że wiecie, kogo zaprosić. On ma materiałów na jeden wykład na ten temat.
Dobrze, okej. Drodzy braterstwo, naród izraelski został wyrwany z ziemi kananejskiej i idzie do ziemi, w której jest Sodoma i Gomora. I Pan Bóg im mówi, wy w tej ziemi, teraz tu już teraz nawiązuję do 21 rozdziału, wy w tej ziemi macie być świętymi. I podkreśla, 21 rozdział, tam jest, ja użyję słowa, 4 razy świętymi, świętymi, świętymi. Macie być świętymi. Nie ma, wasze życie ma być przykładem, ma być światłem. Macie być świętymi. Dziękuję.
Czyli kontekst jest taki, że 20 rozdział pokazuje świętość ludu, a 21 pokazuje wyższą świętość kapłanów i jeszcze najwyższą świętość najwyższego kapłana. Czy jeszcze do tego, co może nauczyć naród izraelski ten rozdział? To jakby jest, co może, brat Staszek powiedział, co może otoczenie, świat, co miało nauczyć ten rozdział, a my może skoncentrujemy się teraz nie na świecie, ale na Żydach, na Izraelu. Proszę. Bracie Piotrze?
No, przede wszystkim miały nauczyć właśnie relacji z Panem Bogiem. Innych niż znali Żydzi ze swoich miejsc, które przebywali wcześniej. Ja się zgadzam z tym, co Staszek powiedział, że ten rozdział jest wpisany właśnie w zbiór takich praw opisujących te relacje. Kapłan pełnił społeczności Izraela nie jedną, ale wiele ról. Był nauczycielem prawa, był wychowawcą, był wzorem postępowania, diagnostą chorób, był też sędzią. Prorok Malachiasz nazywa kapłana apostołem Pana. Księga Malachiasza, 2 rozdział, werset 7. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana. Myślę, że była to kluczowa rola kształtująca społeczność Izraela. Kapłan musiał być i wzorem, i takim przykładem, i nauczycielem. Ale ten rozdział mówi o innej zupełnie roli. Ten rozdział mówi o tym, co kapłan miał robić nie jako posłaniec Pana Boga, ale chyba ktoś, kto staje tym razem w relacji zwrotnej, czyli staje w imieniu narodu, jest przedstawicielem narodu, jest przedstawicielem konkretnego Izraelity, który przynosi ofiarę i składa ją w przybytku.
Tak krótko jeszcze. Jeśli by ktoś chciał dać tytuł dla rozdziału, który się zaczynają od 11 i jeszcze gdzieś 22 nawet dalej, to można to w dwóch słowach powiedzieć. Są to przepisy o czystości i świętości. Poprzednie rozdziały widzi się, no, Pan mówi do Mojżesza, powiedz synom izraelskim. A tutaj mamy, no tam też jest powiedziane powiedz Aaronowi i w paru przypadkach. Ale tutaj jest bardzo ciekawe i warto zwrócić na to uwagę, że po raz pierwszy i jedyny mamy powiedziane powiedz do kapłanów synów Aaronowych, kapłanów na pierwszym miejscu.
Ja bym miał takie pytanie. Dlaczego inne przepisy w 20 rozdziale obowiązywały lud, inne kapłanów, a jeszcze inne jakby arcykapłana? Dlaczego była taka różnica? Czy macie w związku z tym jakieś myśli? Kto?
Kapłani byli, modelowali, że tak powiem, jak ta świętość powinna wyglądać. Gdy patrzymy na te poprzednie rozdziały, ta świętość wymagana jest na troszkę niższym poziomie niż tutaj. I jeśli by się wydawało synom izraelskim, że to jest trudno osiągnąć, no to popatrzcie tutaj na kapłanów, tu jest troszkę więcej. No to nie wiem, to tyle.
Bracie Piotrze.
Kapłan przychodzi do przybytku, jest w tym miejscu, w którym jest chwała Boża. Można oczywiście wskazać takie kręgi, zbiory, które są jakby zawężają się od ludu poprzez lewitów, kapłanów i najwyższego kapłana. I każdy, można powiedzieć, że tak jak że w przybytku mogli być przebywać wszyscy, przepraszam, w obozie mogli przebywać wszyscy, natomiast tylko najwyższy kapłan mógł wejść do miejsca najświętszego, tak mówiąc w uproszczeniu. I myślę, że to pokazuje właśnie dalej to zagadnienie świętości, że jest pewna droga, że jest możliwość i potrzeba rozwijania jej. No i myślę, że też pokazuje, że można być na różnym etapie w tym rozwoju.
Ja mogę jeszcze słowo dodać?
Proszę.
Oczywiście tutaj chodzi o w tamtej strukturze o hierarchię, która się wiąże z odpowiedzialnością. Ale werset ostatni zamyka w sposób ciekawy całą konkluzję, całą naukę. Bo on mówi tak, Mojżesz przekazał wszystko, to wszystko Aaronowi i jego synom, czyli Aaronowi, arcykapłanowi, jego synom, kapłanom oraz wszystkim pozostałym członkom Izraela. A ponieważ naród izraelski miał być królewskim kapłaństwem albo królestwem kapłańskim, to moglibyśmy to sparafrazować, powiedzieć tak. Najwyższy kapłan przedstawiał tak jakby króla, kapłani, powiedzmy, że ministrowie i lud. I od świętości tej najważniejszej, największej idzie nauka w dół, schodzi w dół. I wszyscy powinni to, co reprezentuje najwyższy kapłan i przekazuje naukę, powinni wykonywać.
Czyli odwrotnie jak dzisiaj. Im bliżej władzy, kto ma większą władzę, większe to pozycje, to mniej praw go dotyczy, im więcej ma zwolnień, więcej przywilejów. A tutaj, czym bliżej jesteś Boga, to tym masz większą odpowiedzialność, ale tym więcej obowiązków. Czym bliżej Boga, tym obowiązki i przepisy bardziej restrykcyjne. Mam jedno takie ciekawe pytanie, które nam się nasuwa. Dla nas to nie jest dzisiaj problemem. Dzisiaj jest pogrzeb, idziemy wszyscy na pogrzeb, a tam było powiedziane, że kapłan na pogrzeb nie mógł iść. Ludzie normalnie mogli chować swoich zmarłych. Kapłan na pogrzeb nie mógł iść, tylko kapłani mogli iść na pogrzeb swoich najbliższych i są ściśle wymienieni, a najwyższy kapłan nawet nie mógł iść na pogrzeb ojca i matki. Dlaczego tak Pan Bóg tak zrobił? Nie dzisiaj, ja nie mówię o dzisiejszej sytuacji, ale dlaczego wtedy? Co miało to wtedy Żydów nauczyć, że kapłani nie mogli iść chodzić na pogrzeby, tylko za wyjątkiem najbliższe rodziny, a najwyższy kapłan w ogóle, ani ojca, ani matki? Bracie Andrzeju?
Myślę, że jeden z powodów jest tym, że jak ktoś poszedł na pogrzeb i dotknął się w styczności z pogrzebem nawet, powiedzmy.
Zmarłym.
Zmarłym nawet, a nawet z domem i w ogóle tam jeszcze inne kilka warunków jest. To czyniło...
Siostry podpowiadają nam.
Tak, to proszę jeszcze słucham dalej.
Dobrze, żeby wspólny był.
Tak. Powód był taki, że potem przez 7 dni ta osoba była nieczysta. To powodowało, że przez 7 dni następnie nie można było sprawować żadnego usług w przybytku.
No, który pracodawca sobie pozwoli, żeby pracownik mu na coś gdzieś poszedł i 7 dni dalej nie mógł pracować? No a kapłan to normalnie była praca kapłana. To był jeden powód, ale czy to był najważniejszy?
Mniej ważne, ale od niego zacząłem.
A ktoś może z braci uzupełni. Jakiś inny mógł być powód, dlaczego Pan Bóg mówił kapłanom, że mają nie stykać się ze zmarłymi?
Piotrze, bo ja za bardzo wygodny jestem.
No myślę, że to miało nauczyć i pokazać, kim jest sam Pan Bóg. To miejsce najbliższe, najbardziej święte, pokazywało, że Pan Bóg nie chce mieć nic wspólnego z grzechem, a właśnie śmierć jest utożsamieniem grzechu. Możemy to czytać werset z listu do Rzymian, 5 rozdział, 12 werset. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Pan Jezus powiedział, używając cytatu, pewnego tytułu Pana Boga, że który nazywa sam siebie, że ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, powiedział, że to dowodzi, że Pan Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Myślę, że jest tutaj pewna zasada pokazująca o tym, że Pan Bóg właśnie tej styczności z tym, co jest grzeszne, co jest mu dalekie, czego on jak gdyby nie wykreował. Nie chce też mieć z tym kontaktu. A kapłan, ten najwyższy przynajmniej, pokazywał właśnie pewien wzór, ideał kontaktu z Panem Bogiem.
Myślę, że Pan Jezus nam pokazał tą zasadę, którą można tu zastosować. To jest to, niechaj umarli grzebią umarłych.
Będzie Staszku?
Gdyby kapłan dotknął zmarłego, nawet jest werset, który mówi tak, gdy ktoś umrze w namiocie albo w domu, według Biblii Gdańskiej, to każdy, kto wchodzi do tego namiotu i każdy, kto przebywa w tym namiocie, jest nieczysty przez 7 dni. Czyli gdyby kapłan wszedł, byłby nieczysty, musiałby się oczyścić. Była procedura na to przewidziana, ale werset wcześniejszy mówi tak, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, skala przybytek Pana. A Pan Bóg nie jest skalany, nie może być skalany. W związku z tym byłaby to zniewaga dla powagi Pana. Natomiast tu ciekawą zupełnie historią w całej tej sytuacji, jeśli ktoś wszedł do domu, gdzie jest umarły, to był od razu nieczysty. A nie musiał dotykać. A rzecz ciekawa, gdy przeniesiemy to na czasy z Pana Jezusa, Pan Jezus dotknął mar noszy, na których był niesiony chłopiec na przykład, tak?
Jeszcze, proszę.
Znaczy, Żydzi to potem jeszcze bardziej sprecyzowali, na czym polega ten kontakt i nawet jak ktoś był w odległości 4 łokci, to mniej niż 4 łokci, a nie dotykał się, to już go czyniło tego nieczystym. No jeszcze,
okej, to potem. Tu ważne jest również, bratestwo, żebyśmy wzięli pod uwagę kontekst, jak okoliczne narody odnosiły się do śmierci i do pogrzebów. Pamiętacie, no, Egipt. Egipt to była kultura ludzi umarłych. Oni nie żyli po to, żeby żyć, ale po to, żeby umrzeć. Faraon, gdy żył, to budował sobie przez całe życie piramidę, żeby tam, bo tam było, tam miał spocząć. Mumie, to było wszystko kult umarłych. Szatan jakby skierował te pogańskie wierzenia, żeby na kult zmarłych, żeby oni czcili zmarłych, je mumifikowali. Te obrzędy, gdzie się ranili się, gdzie robili jakieś tańce, gdzie to były obrzędy pogrzebowe. I Pan Bóg mówi, ja z tym nie mam wspólnego. Moi kapłani w tym nie mają żadnego udziału. Ja jestem Bogiem żywych. Śmierć to jest wynik grzechu i szatana. Moi kapłani z tym nie mają nic wspólnego. Jakby chciał pokazać Izraelitom, że on jest Bogiem życia, a śmierć kala człowieka, śmierć jest grzechem, śmierć to jest coś, co szatan wprowadził. I to Żydów miało oddzielić od tego świata Bożego, od świata śmierci. Myślę, że to dość skutecznie im pokazywało, że śmierć jest nieczysta, że to grzech, że Pan Bóg jakby kontakt z Panem Bogiem wyklucza śmierć. Pan Bóg jest Bogiem żywych. Myślę, to stwierdzenie jest bardzo, bardzo ważne. A teraz chciałbym zadać takie dość kontrowersyjne pytanie. Padło u nas w zborze i myślę, że ktoś, kto zacznie czytać z naszych przyjaciół, jakby zaczął czytać ten rozdział, to by to pytanie zadał. Czy Bóg dyskryminuje niepełnosprawnych? Taki obecnie modny temat, że są ludzie, no, którzy mają pewne ułomności, i oni no, mają ciężko w życiu. I dzisiaj toczy się dyskusja, a teraz pytanie. No bo czytamy ten rozdział i czy Pan Bóg dyskryminuje takich ludzi? No nie pozwala im służyć, oni nie mogą pracować jako kapłani. Czy to jest dyskryminacja? Czy Pan Bóg... To pytanie jest tak ciekawie postawione, ale u nas w zborze padło. Czy Pan Bóg dyskryminuje niepełnosprawnych? No, Staszek tutaj nieprzypadkowo w związku z tym się znalazł.
No tak, domyślam się, że właśnie między innymi dlatego. Dziękuję bardzo, Piotrze, za przywilej i braterstwo. Tak, z niepełnosprawnością stykamy się na co dzień, nie tylko ja, wy braterstwo również. Zresztą słowo niepełnosprawny w starych przekładach Biblii nie funkcjonuje, ale w nowszych przekładach, już niektórych, funkcjonuje, już to słowo się pojawia. I słusznie, i dobrze, bo też nam otwiera, nie tylko nam, ludziom, którzy czytają słowo, otwiera oczy na ten zakres, na ten problem. Jak oglądaliśmy, no my w Polsce, tak wczoraj rozmawialiśmy w naszym domu z bratem Andrzejem, brat Andrzej nie do końca rozumiał kontekst, a my rozumiemy, jako Polacy rozumiemy, bo mamy świeżo w pamięci protest osób niepełnosprawnych, który w Sejmie trwał no chyba 40 dni, tak? Nie wiem, czy dobrze pamiętam. I ja słyszałem w naszej instytucji, w której pracuję, słyszałem komentarze niektórych pracowników. Czego oni chcą? A ja stawiałem pytanie, czy potrafisz, siedząc na wózku inwalidzkim, poruszać się o kuli, czy potrafisz przeżyć za 800 zł lub nawet za te 1000 zł? Nie było rent inwalidzkich w tamtym czasie. To weszło teraz w życie. Ale oni mówili, my chcemy godnie żyć. Ja chcę pójść do kina, chcę pójść do teatru, chcę się napić kawy gdzieś w restauracji, w jakiejś kawiarni. Mają do tego prawo. W naszym społeczeństwie ci ludzie zaczęli niedawno wychodzić ze swoich domów, zaułków, z ciasnych mieszkań. Nie ma wind, nie ma i tak dalej, i tak dalej. I teraz w kontekście tego wszystkiego, czy Pan Bóg nie miłuje niepełnosprawnych? Otóż, gdy spojrzymy na Słowo Boże, to znajdziemy bardzo wiele określeń, które nie są ściśle tak jakby skierowane, czy mówiące o tym, że to są niepełnosprawni, ale mówi o biednych, chorych, słabych i chromych. To jest, była i jest najstarsza część społeczeństwa, najsłabsza. Najsłabsza część społeczeństwa. W każdym społeczeństwie. I tych ludzi łatwo było przesunąć na margines. W naszym kraju też się to działo.
No, ale bracie Staszku, ten tekst wyraźnie mówi, on nie może służyć i pracować jako kapłan.
Już, bracie Piotrze, 19 rozdział, o którym wcześniej wspomniałem. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed niewidomym nie będziesz stawiał przeszkód, ale będziesz się kierował bojaźnią względem swego Boga. Proste. Niewidomy i głuchy. I już musisz szanować tego człowieka. Jest wiele innych przepisów, wcześniejszych choćby. W czasie żniw w waszej ziemi nie żnijcie zboża po sam kraniec pola, ani nie zbierajcie pokłosia po żniwie i winogron i tak dalej. Pozostaw je dla ubogiego, dla tego, który nie ma możliwości, nie ma siły. Nie ma takiej możliwości jak my. Teraz za wielkie pieniądze robi się wielkie stanowiska dla osób niepełnosprawnych, a tak naprawdę wielkie przekręty się robi z tego tytułu.
Może inni bracia, jak to...
Wyrywam się do odpowiedzi, ale prawdę mówiąc, ja jestem sprawny. Tutaj we czterech jesteśmy sprawni fizycznie i w zasadzie powinniśmy chyba często w tym temacie zamilknąć i dać przywilej... Wczoraj była zresztą okazja usłyszeć też takich parę wypowiedzi. My możemy teoretyzować. Natomiast myślę, że w kontekście tego wydarzenia, tej sytuacji, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jakie kapłan miał obowiązki. Nie wyobrażamy sobie tego, jaka to była często ciężka fizyczna praca, która polegała na zabiciu, oskurowaniu zwierzęcia, na złożeniu go na ołtarzu, obsługa tego ołtarza. Nie chcę tutaj czytać, ale mam przygotowany taki fragment z sytuacji, kiedy król Hiskiasz próbował oczyścić, czy taki wstrząsnąć nowego ducha w naród izraelski i tam jest opisane o setkach, a nawet tysiącach ofiar, które złożone były jednego dnia, przenoszone przez Żydów i w pewnym momencie ci kapłani, którzy służyli, po prostu nie mieli wydajności, sił, nie byli na tyle wydajni, żeby te wszystkie ofiary przygotować. Myślę, że z tego punktu widzenia należy się cieszyć, że niepełnosprawny kapłan nie musiał tego robić. Natomiast mógł korzystać z chleba, który w końcówka tego rozdziału. Ja myślę, że tutaj wytłumaczeniem jest coś analogicznie do tego, co zostało powiedziane wcześniej odnośnie śmierci, której Pan Bóg pokazuje, że On się jej sprzeciwia. Tak samo Pan Bóg nie stworzył człowieka ułomnego, On stworzył człowieka na obraz swój, na swoje podobieństwo. Wierzymy, że ten człowiek w raju był doskonały również fizycznie.
Ja jeszcze raz powtórzę w zasadzie w innych słowach to, co było powiedziane. Ja nie widzę problemu. Jeśli ktoś ugotuje obiad, a ja go zjem, to ja nie mam problemu z tym, że ja go nie ugotowałem. A na Żydzi to nawet dbali o to, że musiałbym marchewkę skrobać. Bo oni mówili, że ci, co byli niesprawni w tym pewnym sensie, i tak musieli iść i przeglądać, szukać robaczków w drewnie, które było używane do palenia ofiar.
Ciekawa rzecz, braterstwo, czego gdy stawiamy to pytanie, czy byli dyskryminowani, to jednej rzeczy nie zauważamy, że kapłani chorzy byli uprzywilejowani, bo mogli bez pracy dostawać chleb, jeść chleb i spożywać wszystko to, co spożywali kapłani. Czyli tak naprawdę dzisiaj to mieli rentę inwalidzką. 3,5 tysiąca lat temu pierwsze w świecie renty inwalidzkie dla niepełnosprawnych kapłanów. Warto też pamiętać, że w ówczesnej Sparcie, jak dzieci były niepełnosprawne albo starcy, to ich zostawiano, żeby nie obciążali społeczeństwa kosztami i żeby jako nieprzydatne istoty, żeby umarły.
I tylko dopowiem, bo wydaje mi się, że nawet nie mam te dowodów, możemy się zastanowić, nawet kapłan niepełnosprawny mógł wykonywać te pozostałe czynności, które były bardzo ważne. Mógł być autorytetem dla wielu, mógł być przykładem zachowania i warto byłoby też na to spojrzeć, że nie musiał być emerytem, który nic nie robi, a po prostu on nie wchodził do przybytku.
I druga sprawa, Pan Bóg jakby może tym sposobem chciał pokazać. Ja stworzyłem człowieka jakiego? Doskonałego. Adam był doskonały. Adam nie był chromy, nie był ślepy, nie miał jakichś zmazna na ciele. I tacy, ja chcę, żeby tacy ludzie byli. A grzech spowodował, że przychodzi, no nie z winy tych ludzi, ale w ogóle przyjście grzechu spowodowało, że te wszystkie rzeczy na ludzi przyszły i Pan Bóg mówi, ale w moim ideale, w moim królestwie, moi kapłani, w przyszłym moim królestwie, to tacy właśnie będą jak kapłani. Nie z tymi ułomnościami. To miało pokazać, jakich Pan Bóg chce, a jak chce, to jakich ludzi, do jakiego stanu ludzi kiedyś doprowadzi.
Mogę jeszcze słowo?
Proszę.
Zwróciłem uwagę na słowa, na wydarzenie związane z Panem Jezusem, jego stosunek do osób niepełnosprawnych, do chorych. On powiedział też zresztą, że nie potrzebują zdrowia lekarza, ale ci, co się źle mają, tak? I jest bardzo nam znane dobrze wydarzenie oczyszczenia świątnicy. Wchodzi Pan Jezus i wygania wszystkich sprzedających. Ale wiecie, braterstwo, co było następnym krokiem? Następnym krokiem, a to jest w Ewangelii Łukasza zapisane, 12 rozdział, Mateusza, 21. W świątyni przystąpili do niego ślepi i chromi, kulejący w świątyni, a on ich uzdrowił. W tejże świątyni. Pokazał kapłanom, że tak naprawdę i całemu społeczeństwu, że on jest po to, żeby oni odzyskiwali zdrowie.
I tym sposobem przechodzimy, braterstwo, do tej części, która nas najbardziej interesuje, czyli pewnych znaczeń, które my dzisiaj, nie oni wtedy, ale my dzisiaj możemy wyciągnąć z tego rozdziału. Takie pytanie, czy ten rozdział to jest właśnie tylko historia, czy go czytamy tylko jak książkę historyczną, która opisuje, co tam kiedyś ludzie robili, co jest dla niektórych bardzo ciekawe, niektórzy w ogóle zawodowo się tym zajmują. Czy dla nas to jest coś więcej? Pierwsze takie pytanie, no czy przepisy tego rozdziału nas obowiązują literalnie? Czy my na przykład nie mamy chodzić na pogrzeby, tylko najbliższych? Jak myślicie, czy mamy takie podstawy, żeby tak te przepisy stosować?
Mogę?
Proszę.
Na pewno dosłownym było to przekazanie dotyczące kapłanów. Oni rzeczywiście, myślę, że chodziło o konkretne ich zachowania i to, jakimi byli. Ja, ponieważ tu przechodzimy do tej symbolicznej części, tak sobie zastanawiałem się, zacząłem trochę fantazjować na temat tej sytuacji i zastanawiałem się, jak mogłoby wyglądać sprawdzanie tego, jak ci kapłani, jakimi są. No my myślę, że na dzień dzisiejszy, znając, że tak powiem, tradycje w różnej społeczności, byśmy przygotowali jakąś komisję, która weryfikowałaby kapłanów. Może byśmy powołali właśnie też jakieś lekarskie komisje, które sprawdzą ich sprawności fizyczne, czy też zaczęli wstecz badać ich relacje rodzinne. No, takie nazywają się skojarzenia. Natomiast myślę, że ten rozdział o niczym takim nie mówi. On pokazuje to, co zostało na początku powiedziane. I rzekł Pan do Mojżesza, przemów do kapłanów synów Arona. Przemów to jest takie skierowanie do ich własnego osądu, do ich sumienia wręcz, żeby przyjrzeli się sobie i żeby postanowili, czy rzeczywiście zobaczyli, stwierdzili sami, czy są w stanie być w tym przybytku. To jest taki apel. Myślę, że możemy też tak, chciałbym też potrafić tak myśleć o sobie, chociaż kiedy tutaj stawałem, to moje, jestem zdziwiony, że tutaj stoję, po prostu sam sobie nie wierzę, bo uważam, znam swoje zasoby i ograniczenia i wydaje mi się, że wielu innych tutaj braci mogłoby to zrobić lepiej.
Proszę, Stasiu.
To ja może tutaj troszeczkę się odniosę do tej komisji historycznie. Za czasów Pana Jezusa, bo nie wiem jak to było wcześniej, ale domyślam się, że było tak samo, ponieważ kapłani przejmowali obyczaje wcześniejsze i przechodziły one aż do czasu zburzenia świątyni, to myślę, że cały czas one miały swoje znaczenie. Zresztą dzisiaj odradzający się duch ortodoksyjny też o tym w jakiś sposób mówi wśród Żydów. Otóż w czasach, kiedy Pan Jezus żył, kiedy on przychodził do świątyni, to była tam niedaleko siedziba Sanhedrynu i codziennie Sanhedryn zasiadał w tak zwanej sali ciosanych kamieni i przesłuchiwał kandydatów do kapłaństwa, aby ocenić, czy kwalifikują się do tej roli zarówno ze względu na pochodzenie, jak i warunki fizyczne. Pewne genealogie uznawano za decydujące. Tak więc, jeśli imię ojca kandydata było wpisane w archiwa Jeszana w Ziporim, nie zadawano już więcej pytań. To wystarczyło. Pokazuję nazwisko, jestem wpisany. Jeśli kandydat nie potrafił przekonać sądu o swoim doskonałym pochodzeniu, nakładano nań czarny strój i zawój i definitywnie odpadał. Jeżeli zaś przeszedł tę próbę, zadawano mu pytania dotyczące fizycznych ułomności, z których Żydzi, my mówiliśmy o tym, że jest ich 12, a Żydzi stworzyli z nich 142. 120 na zawsze wykluczające, a 22 czasowo. Ale ci mężczyźni jednak, którzy byli wykluczeni, mogli w sposób pośredni wykonywać inne niższej rangi czynności. Gdyby tak było, to ja myślę, że ja w tej społeczności bym nie był. Całe szczęście, że Pan Bóg dał nam zupełnie inny obraz życia społecznego, że dał nam zbory i obdarzył nas mocą ducha, spłodzeniem i że możemy zupełnie w inny sposób wybierać kapłanów, w cudzysłowie, starszych zborowych i tak dalej. Dziękuję.
Bracia Andrzeju.
No przede wszystkim chciałem powiedzieć, że Pan Jezus nie stosował się do tych zasad.
Tak jest.
Także Pan Jezus poszedł na pogrzeb, Pan Jezus się, znaczy wziął, pokalał się, no, według tego.
Ale być może dlatego, że był kapłanem, ale według porządku Melchizedekowego, a tu mamy o porządku aronowym. Ale ja, bracie, poszliście troszeczkę innym torem. Ja bym chciał inaczej, to może i źle sformułowałem pytanie. Jest tu nas dużo i część osób jest przekonanych, że to, co jest zapisane w trzeciej Mojżeszowej, to nas dotyczy. Ale ja myślę, że jest część osób, które mówi, no ale moglibyśmy się, u nas jeden tak brat powiedział, no, ale moglibyśmy się zająć Nowym Testamentem, tam są dla nas rzeczy, a większość chrześcijaństwa mówi, Stary Testament to tylko historia. Przekonajcie mnie i tych, którzy wśród nas są nieprzekonani, że ten rozdział nas dotyczy, że są jakieś wersety, które mówią, że interesuj się tym rozdziałem, to jest o tobie. Takie wersety, które nie są tylko domysłem, ale czy mamy jakieś wersety, które mówią nam wprost, że ten rozdział nas dotyczy? Że bez jakiegoś tam naszego komentarza, tylko wersety mówiące wprost, ty masz tam się skierować, bo tam to ciebie dotyczy. Czy takie wersety znajdziemy? Czy to tylko nasza taka jakby hipoteza, że może by coś z tego można wyciągnąć, bo wszystko pismo jest od Boga natchnione i ten werset jakby tylko użyć? Czy też są przepisy kierujące nas konkretnie do tego rozdziału? Wersety, przepraszam. Czy macie takie wersety? Czy możemy znaleźć? Kto? Bracie Andrzeju, masz taki
werset? Ty, ja zacznę od 10 wersetu. Zaraz, dobrze patrzę. Zaraz, momencik.
To może...
Zaraz, ja wrócę.
Brać Staszku?
Mam na myśli bardzo nam znane słowa z listu do Rzymian, 12 rozdział, mówiące o tym, że my mamy składać nasze...
Czyli 12:1. Stawiajcie ciała wasze...
ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. A choćby list do Galacjan, 5 rozdziale, wymienia we wspaniały sposób katalog czynności owoców Ducha Świętego. Na co w ogóle nie zwracano uwagi przy wyborze tamtejszych kapłanów?
No ale to mówi o ofiarach, inne rozdziały. Też, tutaj o ofiarach tak. Jest tylko mało. Tutaj jest o tym, że kapłan ofiaruje ofiary, czy? Bracie Piotrze?
Ale jakby kontynuując ten wątek w liście do Hebrajczyków, mamy przykład samego Pana Jezusa, że On złożył ofiarę i jakby ze swoją ofiarą, swoją krwią właśnie był tym kapłanem najwyższym. Myślę, że to jest taka no może odczytajmy werset.
Proszę.
List do Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 12. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Tutaj zresztą znajdziemy w 7 rozdziale, właśnie 9, informację o tym, że arcykapłanem jest sam Pan Jezus. Natomiast odnośnie kapłanów, możliwości stania się kapłanami, to ten werset, który padł chyba, tak, z pierwszego listu Piotra 2:9, ale też z objawienia.
Ale nie, ten nie padł. Ten nie padł z pierwszy Piotra 2:9, padł z Rzymia.
Ten nie padł, tak.
Ja przeczytam go może, ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej światłości. Czyli wy, czyli kto? Nie, wy jesteście, apostoł mówi, czyli my. My jesteśmy, chcemy być królewskim kapłaństwem, czyli jak chcemy być kapłanami, to werset, ten rozdział dotyczy się do nas? No ale czy to jest jeden werset? W Biblii jest taka zasada, w ustach dwóch albo trzech świadków musi być. To jest na razie jeden świadek. Czy mamy jakichś innych jeszcze świadków, które mówią, zajmuj się tym rozdziałem?
Zacznę, to 11 werset, nie 10 miał być, że arcykapłan nie miał iść do żadnego z umarłych, to wiąże się z niechaj umarli grzebią umarłych, plus nawet przy ojcu i matce nasz Pan Jezus był arcykapłanem według porządku Melchizedekowego, który nie miał ani ojca, ani matki, tak, znaczy...
Czyli pokazuje to pięknie, na że arcykapłanem miał w przyszłości być Pan Jezus.
Czy nie miał tego opłakiwać. Jeśli jest mowa o innych kapłanach, którzy mogli, a w zasadzie pewne źródła mówią, powinni iść co najmniej na 7 różnych tych obrządków pochowywania, oni mieli to robić bez płaczu, bez manifestowania swych uczuć, bez obcinania włosów, bez rzezania się. Czyli nie mieli płakać jak inni. To jest pierwszy Tesaloniczan 4:13.
Nie płaczcie, niektórzy nadziei
nie mają.
Czyli to jakby pokazuje, że my nie mamy w ten sposób opłakiwać, bo my mamy nadzieję. Kapłani też mieli nadzieję.
Tak. No i dalej jeszcze Koryntian 15 rozdział można też...
Czy ktoś jeszcze jakieś wersety...
Nie zacząłem mówić o 2 wersetach z objawienia. Tutaj brat Andrzej do tego rozdziału konkretnie znalazł porównanie. Ja spojrzałem bardziej na w ogóle stan kapłański i na to, że właśnie powinniśmy przyglądać się, jakimi kapłani byli. No i te cytaty to jest pierwszy rozdział objawienia, werset. No może sam werset, ten 6. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. I podobne słowa rozdział 5, werset 10. I uczynił z nas dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Tylko jedno słowo komentarza. Ja osobiście bardzo zwracam uwagę na to słowo uczynił, jakby włożył jakąś pracę.
Dziękuję. No jeszcze 26 werset objawienia, a będą kapłanami Bożymi Chrystusowi i będą z Nim królować 1000 lat. Mamy już trzech świadków co najmniej? No, czterech, a jeszcze z listu z Piotra 2:5 i wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu. I tu mamy jakby klucz do rozumienia dalej ku ofiarowaniu duchowych ofiar. Bracie Staszku.
Ja jeszcze znalazłem dla mnie taki odkrywczy trochę werset, chociaż znałem go wcześniej, ale dzisiaj w nocy go odkryłem. Tak? Czasem jest, tak? Nie zwracamy na coś uwagi. Z listu do Hebrajczyków 13 rozdział. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą i wy wyjdźcie, on mówi do nas, wy wyjdźcie do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego, bo tu nie mamy miasta trwałego, ale przyszłego szukamy, tak? Przez niego więc nieustannie, ofiary były nieustanne, nieustannie składajmy, zresztą list do Rzymian do tego zachęca, abyście składali też nieustannie ciała swoje, a tutaj pisze, nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają imię Jego. To, że jesteśmy tutaj na tej społeczności, jest świadectwem również tego, że jesteśmy po to, by wielbić Go, tak? A nie zapominajcie przy tym jeszcze o dobroczynności, pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
Czyli myślę, że jednak nie należy odczytać werset dotyczący arcykapłana, jeśli mogę.
Proszę.
List do Hebrajczyków jeszcze raz, tym razem rozdział 4 i werset 14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I ten ostatnia część z wyjątkiem grzechu bardzo tutaj pasuje do naszego rozważania.
Dobrze, może proszę, Adrian.
W wersecie 10, który nie jest najlepiej przetłumaczony, jest mowa, jeden z komentatorów mówi, że jest poświęcony poprzez włożenie szat w liczbie mnogiej. Na poprzednim wykładzie była mowa o szatach w liczbie mnogiej, które daje usprawiedliwienie.
I to jest argument. Jakby,
argument, nie? Tak jest. Osiem szat zakładano kapłanowi na to.
Zresztą to są argumenty, żeby przekonać tych, którzy mówią, że to są takie rzeczy tylko historyczne, że jednak ten rozdział nas też dotyczy, że w nim jako kapłani mamy szukać wskazówek, no, co do naszego postępowania, czystości, a może nawet ułomności, o których teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili. Nie rozważaliśmy za bardzo tych ułomności, czego one dotyczyły w literze, ale spróbujmy się zastanowić, no bo to są, czego one dotyczą duchowo, bo chyba zgodzimy się, no, że nie dotyczą niepełnosprawności takiej fizycznej, bo byśmy musieli niektórych wyprosić, niektórych braci, a nie chcielibyśmy, bo wszystkim nam jest dobrze, a ktoś mówi, no mam, ja też miałem złamaną rękę i nie mógłbym tu, bo kiedyś miałem złamaną rękę. Czy mam jakąś niesprawność? Czy jak rozumieć te niepełnosprawności dla nas? Jak to przetłumaczyć na dzisiejszą, na przepis dla nas? Co mogą oznaczać te wady kapłanów, które eliminowały ich jakby z możliwości czynnej służby przy ołtarzu? Proszę. Czy mamy jakieś wskazówki w Biblii, jak moglibyśmy je...
Może od takiej nieoczywistej zacznę. Proroctwo Daniela, 1 rozdział, werset 4. Młodzieńców bez jakichkolwiek wad, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Te słowa dotyczą uprowadzonych z Izraela do Babilonu. Okazuje się, że nie tylko Pan Bóg wybierał sobie tych specjalnych, takich ładnych, że tak powiem, takiego eufemizmu użyję. Ja sobie wyobraziłem komisję, przepraszam, nie komisję, tylko kompanię honorową, która zazwyczaj przedstawia rosłych, wyjątkowych, pięknych, młodych ludzi. I być może ten tutaj, te cechy tutaj wymienione mogą być jakąś podpowiedzią. Sposobne do służby, uzdolnione do wszelkiej wiedzy, bystry rozumem, pojętny do przyjmowania nauki.
Tutaj taka moja dygresja. Gdy braciom zaproponowałem ten temat, to brat Andrzej nie powiedział mi, później się przyznał, że miał mi odpowiedzieć, żebym zmienił temat, bo na ten temat tego rozdziału jest za mało komentarzy brata Russella i być może nie jest on interesujący, bo jak brat Russell nie, za dużo nie komentował, to po co się może zajmować tym tematem. Ale akurat odnośnie tych ułomności mamy komentarz brata Russella i w dwóch miejscach znajdujemy takie komentarze. To jest w broszurce Cienie Przybytku, Kapłan bez zmazy, i tam jest mowa w komentarzu, że dlatego kapłan nie miał mieć za dużo albo za mało członków, że dotyczy to kompletnego kościoła, który ani za dużo ma nie mieć członków, ani za mało, tylko ma być tyle, ile być powinno. A drugie miejsce to jest szósty tom, w którym jest mowa o starszych, i tam jest właśnie a propos tej komisji, którą bracia wspomnieli, jest zacytowany list do Rzymian 12:3-6, który mówi, że każdy ma, i taki komentarz, każdy powinien rozważyć w sobie w miarę posiadanych przez siebie darów Bożych, a z tego wnioskować w miarę swego szafarstwa i odpowiedzialności. Każdy na siebie powinien spojrzeć. I dalej jest napisane o tym, że w figurze ważnym czynnikiem był wiek danej osoby, a także czynnik u pozafiguralnych kapłanów ma oznaczać doświadczenie i rozwój charakteru. Ułomność zezowatych w oczach w figurze oznacza u pozafiguralnego kapłaństwa brak jasnego wglądania w rzeczy duchowe, co może być słuszną przeszkodą dla publicznej służby w kościele. Podobnie wszelkiego najrozmaitsze ułomności, jakie przeszkadzałyby figuralnemu kapłaństwu, mogą przedstawiać rozmaite moralne i fizyczne lub umysłowe ułomności, niezdolności wśród pozafiguralnego królewskiego kapłaństwa. Jednak brat Russell zauważa, że mimo tego zdeformowani kapłani w figurze korzystali ze wszystkich przywilejów innych kapłanów pod względem utrzymania, jedzenia, przaśnych chlebów i ofiar. Także jest i z nami w pozafigurze. Te ułomności, które mogą powstrzymywać członków ciała Chrystusowego od zajęcia miejsca publicznej usługi, nie potrzebują koniecznie powstrzymywać jego duchowego rozwoju i uznania, że posiada on na równi z innymi pełne prawa przy duchowym pańskim stole i przy tronie jego łaski. Tyle komentarz, który popycha nas właśnie w rozumienie tych ułomności, jakby duchowych ułomności. W związku z tym otwieram jakby dyskusję. Zastanówmy się, co to dla nas dzisiaj może znaczyć. O wzroku, wadzie wzroku wczoraj brat Oliwier już troszkę nam mówił, że możemy, brat Russell pisze, że możemy nie widzieć duchowych rzeczy, brat Oliwier nam mówił, że możemy siebie też nie widzieć, a tu są trzy wady wzroku. Ślepota, bielmo, komentarz tłumaczy zezowate oczy, jakieś choroby oczu. Albo w ogóle nie widzimy, albo widzimy coś inaczej niż jest. Może o tych, albo jeszcze o innych ułomnościach, co by mogły dla nas oznaczać dzisiaj.
Jeszcze może...
Proszę.
No tak, to prawda, co brat Piotr powiedział. Jak przysłał ten temat, to miałem mu tak napisać. I napisałem mu tylko tyle, że to jest twardy orzech do zgryzienia i proszę przysłać więcej szczegółów. I przysłał więcej szczegółów, to myślę, a no to zaufam mu. I myślę, zawsze można w badaniu powiedzieć, nie wiem. I odpowiem na każde pytanie w ten sposób.
Ale widać, że bracia jednak coś się przez ten czas dowiedzieli, bo nie odpowiadają, nie wiem, tylko coś jednak da się znaleźć
w Biblii. Jak się 24 godziny leci, to ma się co robić. Można to robić. Ale to chciałem to do tych zmaz jeszcze.
Tak.
Tak. Żeby, że tak powiem, rozgrzeć ten orzech, to co najpierw zrobiłem, to znalazłem sobie wszystkie wyrazy, gdzie zmazy jest, są użyte w Biblii Gdańskiej. Potem zidentyfikowałem słowo, które jest również po hebrajsku użyte, właśnie w tym rozdziale, w którym badamy, od 21, 17, 18, tam jest kilka razy użyte. I to słowo jest użyte, że tak powiem, jako korespondencja poprzez Septuagintę, bo tak to można popatrzeć, jest użyte w 2 Piotra, 2 rozdział, 13 werset.
To może przeczytaj. Bracie.
Przeczytamy, tak. I odniosą zapłatę niesprawiedliwości jako ci, którzy mają za rozkosz każdodzienne lubości, będąc plugastwem i zmazą, to jest właśnie to słowo, rozkosz mającą w zdradach swoich, z wami bankietując. No więc jest to ktoś blisko nas.
Bracie Staszku?
Mamy tu wymienione w sumie 4 rodzaje różnych wad.
W sumie 12, jak niektórzy 12, policzyli.
Tak, ale 4, jakbyśmy 4. Je pogrupowali, to powiedzmy, że mamy 3 takie główne. Tak? Wady dotyczące wzroku, narządów ruchu i wyglądu. Tak? O słuchu, o wzroku wczoraj był wykład i myślę, że niekoniecznie musimy o tym mówić, aczkolwiek zawsze tutaj mam na myśli takie piękne zwroty, które Pan Bóg używał wobec swoich dzieci, gdy mówił im: podnieś swój wzrok. To oznacza, że podnieś wzrok, czyli spójrz w górę, spójrz, pomyśl o tym, że jeżeli dotykają ci jakieś trudności, to ja tobie mogę dać pomoc, jeśli ty się zwrócisz do mnie. Ale wzrok jest też oczywiście symbolem duchowego widzenia lub ślepoty na przykład. Tak? Wady, które dotyczą narządów ruchu, one w pewien sposób uniemożliwiają nam poruszanie się, przesuwanie. W związku z tym, zresztą każda wada jest ułomnością, tak? Ona jest odchyleniem od normy. I tutaj, jeżeli w jakikolwiek sposób byśmy utykali...
Mówi chramali. Jeden brat wczoraj nam podpowiedział wieczorem, żebyście chramali. Taki werset jest o chramaniu.
No właśnie.
Być chromym.
Gdybyśmy nie... Bo nasze nogi mogą nas zaprowadzić tam, gdzie będzie świątynia pańska na przykład. To pięknie psalmista napisał: wolę spędzić jeden dzień w świątyni pańskiej niż 1000 w świecie, gdziekolwiek indziej. Jeśli te nogi mnie przyniosą tutaj do społeczności braterskiej, to ja będę odczuwał błogosławieństwo. Moje ręce mogą też mi w tym pomóc. Tak? Oczywiście wzrok jak najbardziej. Te, które dotyczą wyglądu zewnętrznego, one też mówią o naszej estetyce, o naszej ogładzie, o naszej duchowym spojrzeniu i takiej interpretacji Słowa Bożego, a z kolei też budowaniu relacji z braćmi, które będą sprzyjały budowaniu Kościoła.
Czy jeszcze, braterstwo? Bracie? Bo my w zborze, jak zaczęliśmy zastanawiać się, to ktoś idąc tą interpretacją brata Lasla mógłby pomyśleć, to dotyczy starszego. Ciebie, ale mnie? Mnie to nieco, nie? Ja mogę sobie ten chleb dalej spokojnie, mam te wady i dalej sobie chleb spokojnie mogę jeść i nic nie muszę się zmieniać. Brat Janek już tam się zgłasza. No. Chcesz, bracie Janku, coś tam... No właśnie.
Wcześniej do tego pytania to jest 2 Koryntów 7:1, brat przeczyta. A do Pana Jezusa, do kapłana najwyższego, to jest Żydów 7 rozdział od wersetu 23 do 28. I tam są odpowiedzi.
Słowo Boże daje nam odpowiedzi i te księgi objawienia jest bardzo, moim zdaniem, ta podpowiedź, którą brat Janek nam dał z Księgi Objawienia, 3 rozdział 18, przeczytam wam. Radzę, abyś kupił u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony, a żebyś się nie okazała sromota na gości twojej. I ta część jest ważna. a oczy namasz maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. No, w Starym Testamencie, jak kapłan nie widział, to było koniec. On już nigdy tam za zasłonę nie wszedł. A w objawieniu Pan Jezus mówi do kogo? Do nas. Jak masz kłopoty ze wzrokiem, to co możesz zrobić? Ja mam maść. Wystarczy tylko, że ją namażę wzrok. Musisz coś zrobić. No a teraz wyobraźcie sobie, braterstwo, ja sobie tak wyobraziłem, że jak my chcemy być królami i kapłanami, chcemy składać ofiary i chcemy wejść gdzie? Brat mówił wczoraj, dzisiaj we wykładzie, że chcemy wejść z dziedzińca gdzie? Za zasłonę. A jak ktoś miał wadę, to mógł tam wejść? No to jak chcemy tam wejść, to tych wad musimy się pozbyć, czyli maścią musimy wzrok namazać, jeszcze tak ciekawe, że tu jest mowa o maści, a jeszcze jest mowa, Pan Jezus te wszystkie inne wady, to najwięcej uzdrawiał kogo? Ślepych? Chromych? Trędowatych i ułomnych? Czyli Pan Jezus może to nas uzdrowić, tylko my musimy wierzyć i musimy chcieć. Jeszcze te dwa miejsca. Może ktoś, bracie, odczyta. Tak, drugi Koryntian 7:1. Bracie Piotr.
Drugi jest Koryntian 7, rozdział 1, werset. Mając wtedy tę obietnicę, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. Ja do tego jeszcze jakby tego drugiego świadka dołożę werset z... On chyba nie był podany. Z listu do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.
Jeszcze może ja zacytuję ten werset, który brat Janek też podał z listu do Hebrajczyków, 7 rozdział, akurat też miałem go tutaj w swoich notatkach, 23-24, tak? 24-5 chyba dokładnie, tak? Ponadto tych, którzy zostają kapłanami, jest więcej, śmierć nie pozwala im służyć nieprzerwanie. Ten natomiast dzięki temu, że jest wieczny, sprawuje kapłaństwo nieprzemijające, może on zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać. Wspaniałe werset, to mamy wspaniałą obietnicę. My go nie widzimy literalnie, ale wiemy, że on jest, że żyje. Ale miałem jeszcze na myśli jeszcze inny werset, też listu do Hebrajczyków. Ten list Hebrajczyków jest jednak piękną głębią. Mówi 4 rozdział, 14-15 werset. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa Syna Bożego, trzymajmy się jak słabo? Mocno. Mówi, mocno trzymajmy się wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. On zna nasze bolączki i może nam pomóc w każdym momencie.
Bracie Andrzeju.
Żydzi mieli 26 punktów, po których sprawdzali, czy ten kapłan jest dobry odnośnie oczów. 19 dokładnie dotyczyło oczów, tych różnych wad, jakie można było mieć, a 7 powiek. Jednych z tych wad, które są wymienione w 20 wersecie, to jest właśnie, my to nazywamy dzisiaj katarakta, a wszyscy wiemy, z czym się wiąże katarakta, że wiąże się z wiekiem. I było też takie ograniczenie. Także no, już nie chcę za daleko iść z mojej powiedzi odnośnie...
Mówić, że już w tym naszym wieku to tak trzeba uważać.
Dziękuję.
Brata Andrzeja tak nie widać już siwizny jak u mnie i u brata Piotra, ale to fakt.
Przepraszam, powiem tylko, że 18 lat tu nie byłem i wszyscy mi udowodnili, że straciłem pamięć.
Braterstwo, myślę, że te wersety są dla nas ciekawe. Ja znalazłem jeszcze, jak zacząłem szukać, dwie strony wersetów. Wydawało mi się, że nie ma, a znalazłem dwie strony, wszystkich nie da się zacytować. Natomiast jeden ciekawy werset z Ewangelii Łukasza 14:13. Gdy zapraszasz ucztę, to zaproś jakich? Ułomnych, chromych, ślepych. Apostoł kiedyś tam mówi, że tacy my byliśmy, ale mamy się co robić? Zmieniać. Mamy się zmieniać. Nasz najwyższy kapłan daje nam możliwość, że my możemy się zmieniać. On potrafi to wszystko uleczyć. Potrafi przywrócić nam wzrok. daje nam Słowo Boże i to Słowo Boże nam otwiera wzrok. Gdyby nie ono, to byśmy byli dalej ślepi, ale nakłada na nas też obowiązek, bo w liście Hebrajczyków jest taki obowiązek nie tylko, że najwyższy kapłan, ale dla nas, przez to opuszczone ręce i zemdlone kolana, prostujcie, jak widzimy, że ktoś ma te kolana takie, widać tu jeden brat miał młody kolano i widać tu więcej, ja też już to odczuwam, że potrzebujemy co? Pomocy, żeby ktoś nam te kolana co? Rozprostował i to też jest nasz obowiązek. I wreszcie w liście Jakuba 4:8 przybliżcie się do Boga, przybliży się do wam, ochęduszcie ręce grzesznicy i oczyście serca czyli możemy tych wad się i tam o zmazach znowu też byśmy znaleźli kilka wersetów, nie mamy czasu, bo czas nieubłaganie biegnie i nie chcemy się tylko na tym temacie, ale o zmazach to by był, myślę, temat na jeden albo z dwa wykłady. Myślę, braci macie, to wiecie, kto by ewentualnie wam może powiedzieć kiedyś taki wykład o zmazach. Oni dużo naprawdę przygotowali wersetów. Ale ja bym chciał, żebyśmy... Jeszcze, braci Staszku?
Jeśli można, bo...
Króciutko, bo jakiś inny temat jeszcze poruszymy, bo jest ich bardzo dużo.
Króciutko. W tym rozdziale 21, drodzy bracia, są ciekawe zwroty, one się powtarzają. Chleb Boga swego ofiarują kapłani, 4 razy jest to wymienione. Świętymi będą Bogu swemu, też 4 razy, i 3 razy, bo ja Pan, który go albo was poświęcam. To słowo, albo uświęcam, różnie tłumaczone. To słowo oznacza, że my możemy być chromi kulawi, w jakimś słowa znaczeniu, ale jednak, jeżeli odwołamy się do Boga, to On nas będzie uświęcał, On nam będzie pomagał. To jest oczywiście spłodzenie z Ducha, ale również i Jego nieustanna pomoc w codziennej wędrówce. Dziękuję.
Dobrze, proszę, ale króciutko ja zadaję następne pytanie zaraz.
Ponieważ tak dużo wad tutaj nie zostało wymienionych, ja też tak ominąłem ten temat, ja tylko chciałem powiedzieć, że dla mnie jest jeden taki argument, który wszystko wyjaśnia, cały ten rozdział i wszystkie jego zawiłości. W kolejnym rozdziale, który opisuje ofiary, są też podane wady ofiar i jest tam takie zdanie, które bardzo jest dla mnie cenne. To jest 3 rozdział, 3 Mojżeszowa, 22 rozdział, 25 werset. Nie zostaną przyjęte od was z upodobaniem. Te ofiary, które są nieładne, tak mówiąc prosto, Pan Bóg nie przyjmie ich z upodobaniem. Dla mnie to jest jakby clue tego wszystkiego. Wszystko, co to jest zawarte, te niejasności, tego, czego nie rozumiemy. Jeśli to nie jest pokarm Bogu, który On przyjmie z przyjemnością, będzie dla Niego miłym czymś, no to w ogóle traci to sens. Po to ta ofiara jest składana, żeby była Bogu przyjemna. Jeden przykład, dwóch braci, Ezaw i Jakub, bardzo się starali, żeby ofiara, która miała wywołać błogosławieństwo, żeby była wyjątkowa. Oni zaangażowali się w różny sposób, ale to zaangażowanie było po to właśnie, żeby to było coś miłego dla ich ojca, żeby też błogosławił odpowiednio.
Wielokrotnie cytowany już tu werset, składajcie ciała wasze ofiarom żywą. No ale, ale jaka ta ofiara ma być właśnie? Ułomna, ślepa, Musimy się zmieniać, żeby nasza ofiara była przyjemna.
Tu jeszcze może coś dorzucę, jeśli można, bracie Piotrze. Te wady, mówiliśmy o tym, że w sumie są 3 grupy i ta 3. grupa to wady te jakby zewnętrzne, widoczne, liszaje i tak dalej. No, ja według tamtejszych kryteriów byłbym wykluczony, bo mam 3 pieprzyki. Prawdopodobnie. Ale To, co jest na zewnątrz, my często też ludzi oceniamy po wyglądzie zewnętrznym. Czasem wystarczy pierwszy wzrok i już wiemy, powiedzmy, kim on jest, jak się ubrany. Często się mówi, pokaż mi, czym jeździsz, to ja ci, to będę wiedział, kim jesteś na przykład. Tak? Albo pokaż mi, jaki kapelusz nosisz lub podobnie. To, co na zewnątrz, tak naprawdę wynika, to, co jest w nas na zewnątrz, wynika z głębi, z naszej głębi. To, co mamy w sercu, to wychodzi na zewnątrz i Pan Bóg to może nam pomóc zmienić.
Dobrze, ja bym chciał, to jest szeroki temat, nie skończymy. Zostawiam braci z tych, macie w zborach zebrania pytań, macie badania. Spróbujcie jeszcze może coś więcej z tego wyciągnąć dla siebie. A ja bym postawił inne pytanie, jakby od innej części rozdziału. Co dla nas oznacza kontakt ze zmarłym? Tam było powiedziane, że kapłan nie ma chodzić na pogrzeby, to znaczy, że nie mamy chodzić na pogrzeby naszych sąsiadów, tylko jak najbliżsi umrą. Co to jakby dzisiaj dla nas oznacza? Jak to literalnie powiedzieliśmy chyba nie, ale co to symbolicznie może oznaczać, że nie mamy mieć kontaktu ze zmarłym? Proszę, widzę trudniejsze pytanie.
Ja wystartowałem do tego z pozycji wersetu, kto nie ma starania o swoich, jest... Czym jest?
Wiary się
zaparł. Jak to tam dalej idzie?
I gorszy niż pogani, tak?
No w każdym razie, jak znajdziemy ten werset, to odczytamy go może dobrze.
Czyli, że mamy dbać o swoich najbliższych.
Jeszcze raz powtórzę, co już mówiłem, że to nie tylko było możliwością, on to było obowiązkiem dla kapłana, aby szedł na pochówek z tych wymienionych członków rodziny, bliskich.
No ale może mi bracia powiecie, co w takim razie oznacza śmierć? Dlaczego to było powiedziane związane ze śmiercią? Bo przecież dbać trzeba było i wychowywać, a tu jest mowa o śmierci, akurat o takim etapie no, już końca człowieka. Tak, bracia.
Nie chciałem odpowiadać na to pytanie, bo być może jest tak, że w naszej społeczności z racji miejsca, w którym jestem, byłem chyba na największej liczbie pogrzebów. Albo na pewno. A tych pogrzebów kilkaset. Przeżyłem różnych. Część naszych braci z naszej społeczności, część obcych, katolickich, ateistycznych, świadków. I drodzy braterstwo, kiedykolwiek jadę na pogrzeb, idę na pogrzeb, staję nad trumną obok trumny, czy w roli słuchacza, czy w roli czasem mówcy, często z bratem Adamem Kubicem, to jest to jakoś tak niezmiennie we mnie to tkwi. Oto śmierć, którą zgotował nam pierwszy człowiek. To jest skutek tego. I o tym często mówimy na tych naszych pogrzebach, chociaż może nie wszyscy o tym wspominają. Śmierć jest skutkiem grzechu naszego ojca, praorodzica. Ale z drugiej strony ja wiem, że stoję koło tej trumny nie jako ten, który nie ma nadziei. I z kimkolwiek później rozmawiam, jakieś są rodziny, to staram się też o tym powiedzieć. I chcę braterstwu powiedzieć taką rzecz. Gdy w tym roku, to wczoraj mówiłem do braci, o tym rozmawialiśmy, w tym roku przeżyłem taką dysharmonię moich uczuć, ponieważ byłem i moich przekonań, ponieważ byłem na dwóch pogrzebach zupełnie skrajnych. Jeden to był nasz pogrzeb i za dwa dni był pogrzeb osoby z wyznania rzymskokatolickiego. I gdy słuchałem tego drugiego pogrzebu i słuchałem, o czym mówił kapłan, powiem wam szczerze, płakać mi się chciało, że takie rzeczy opowiada na pogrzebie. Myślę, że wielu z was też na innych ma podobne odczucia. Zero nadziei, zero zachęty, zero wzniesienia rąk. Nic takiego nie było. Nie pamięta o tym ważnym miejscu, o liście do Koryntian 15 rozdziale, o zmartwychwstaniu, nic nie było. I wiecie, jaka mi myśl przyszła? Trochę rewolucyjna być może. Wówczas pomyślałem sobie tak, dobrze byłoby, żebyśmy my, jako społeczność, pomyśleli o tym, żeby być może wyjść do ludzi, którzy czekają na pogrzeb według dobrej wiary. Żebyśmy się nie bronili przed pogrzebami ludzi, którzy być może w oczach świata i największego kościoła być może są zdeprawowani, których należałoby pod płot wsadzić. Ja powiem wam, bratestwo, że jest wiele jeszcze cmentarzy w Polsce, na których nasi bracia są pod płotem. Teraz są pod płotem, a wcześniej byli za płotem, tylko dlatego, że przesunięto jednak te groby. Ale my mamy zupełnie inne spojrzenie na śmierć. My wiemy o tym, że ludzie zmartwychwstaną. I być może dobrze byłoby, żebyśmy więcej się w to angażowali jako formę głoszenia Ewangelii.
Ja też, braterstwo, gdy spojrzałem na ten werset, no to śmierć kojarzy nam się z grzechem. Czy my jako kapłani mamy mieć kontakt ze z grzechem? No wzorem jest kto? Najwyższy kapłan. On był bez grzechu. No ale czy my możemy powiedzieć, ktoś z nas, że jest bez grzechu? Sprawiedliwego nie masz ani jednego. No ale brat Andrzej mi nasunął jakby myśl, że może tu nie chodzi koniecznie o sam kontakt, bo z grzechem staramy się tego uniknąć. No ale brat Andrzej powiedział, że to może oznaczać ziemskie rzeczy związane z naszą najbliższą rodziną, z tym wersetem, o staraniem o swoich. No ale jak zajmujemy się jakimikolwiek ziemskimi rzeczami, to czy one są święte? No każda ziemska rzecz jednak jakiś kontakt z grzechem miała. A prorok mówi, że jak coś dotknęło nieczystego, to samo się staje nieczyste. No ale jakby dla nas taka lekcja. Ogranicz to. Nie zajmuj się wszystkimi ziemskimi sprawami. Nie zajmuj się naprawianiem całego świata. Nie chodź jakby na te pogrzeby, na ten świat innych. Tylko jeżeli już musisz, to dla najbliższych. I tam tylko ogranicz swoje kontakty z ziemskimi rzeczami. Idź tylko na pogrzeb matki, ojca i tych najbliższych. To nie oznacza, że mamy jakby nie chodzić na pogrzeby naszych sąsiadów, ale nie angażować się w rzeczy ziemskie, które ze swej natury mają kontakt z grzechem. I może następne pytanie, ja pytań mam dużo, ale czas widzę, warto by zadać to pytanie, bo ono jest takie frapujące. Ja na nie miałem wytłumaczenie, to już powiem, ale okazało się, brat Andrzej mi uświadomił i uderzyć się muszę, że trochę błędne miałem, a już wydawało mi się, że bardzo mi pasowało. Co oznacza bardzo taka frapująca sytuacja w tym rozdziale, że jest opisane, że córka kapłana miała być spalona. To też chyba ktoś obcy jak przeczyta to powie, no co? Ludzie często się zrażają do Księgi Mojżeszowej. Co to mogło oznaczyć? Jak to możemy wytłumaczyć? A w ogóle jak to przebiegało? Co to zazwyczaj, że córka kapłana, która się... To jest werset 9, może ktoś z braci go odczyta, że miała być... A może ja w takim razie odczytam. 21:9. Jeśli by córka kapłańska nierządu dopuściła, ojca swego zelżyła, ogniem spalona będzie. Mamy już tylko 10 minut. Nie zdążymy może do końca, ale spróbujmy może, co by to mogło znaczyć. Jak to w ogóle zrozumieć ten werset? Bardzo drastyczny. Proszę, bo niewiele czasu jest, bracia. Ja widzę, że kto pierwszy, bracia Andrzeju.
To już brat powiedział tego, że... Najpierw jeszcze zwrócę uwagę, że te chaldeńskie źródła podają, że zaślubiona lub mężatka córka kapłańska. Mhm. Gdy się dopuści nierządu, to wtedy zelży ojca i ogniem będzie spalona. Znowu, ja wystartowałem do tego wersetu w ten sposób, że tam apostoł Paweł mówi, chyba to liście do Koryntian, że...
Choćbym ciało na spalenie wydał, 13.
Tak, i też jeszcze ten werset, że starałem się was stawić czystą panną.
Czystą panną.
Czyli ja patrzę na to jako córka kapłana, a ponieważ kapłaństwo w tym momencie przedstawia rozwój nowego stworzenia podczas wieku Ewangelii, bo tu jest mowa o nie jeszcze o najwyższym kapłanie, tylko o kapłanach, to widziałbym, że po prostu tutaj jest mowa o naszej relacji z społecznością. I teraz, jeśli społeczność, z którą jesteśmy w relacji, no, robi rzeczy nie tak, jak trzeba, to nas, że tak powiem,
kala.
I to należy wyniszczyć.
Bracie Piotrze albo Staszku?
Taką relację.
No co z tym spaleniem? No bo dla nas to kojarzy się ze spaleniem heretyków na stosie. Czy to tak wyglądało w ogóle w literze?
To jest ten przypadek tego pytania, na które odpowiadam, nie wiem. Ja tylko mogę
tutaj podać jako pod rozwagę, że samo spalenie pewnie nie chodziło o to, żeby spalić żywą osobę, tylko jest taki przykład w księdze Jozuego, gdzie Achan, który wcześniej była, odczytam może, 7 rozdział, 15 werset. To zaś zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ narusza przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. Jest mowa o tym, że karą za to miało być spalenie. Natomiast później werset 25-26 opisuje o tym, jak to zostało wykonane, że on najpierw został ukamienowany, dopiero później spalony. Czyli można powiedzieć, że Pan Bóg miał pokazać, że to było coś na tyle złego, że należy to zupełnie, żeby o tym pamięć
znikła, żeby nie było grobu. Pamiętamy ten werset, gdy Nehemias mówi, że ja chcę iść na groby moich ojców. Grób był świadectwem czegoś, natomiast gdy ciało zostało spalone, nie było grobu.
Spalenie również dotyczy tego przypadku kapłanów dwóch, którzy
grzech popełnili grzech. Synów Arona, tak, synów to mamy opisane w 10 rozdziale tej
pieśni. Też rozumiemy, że to jest przypadek taki wyjątkowy, kiedy Pan Bóg chciał to.
Werset 2, 10 rozdziału mówi, że Pan Bóg je poraził ogniem. Bracie Staszku?
No ja tutaj mam dużą trudność, bo w tym gronie, jeśli byśmy w literze popatrzyli, to ja mam problem, bo mam dwie córki. Pozostali bracia też, ale brat Andrzej byłby wyróżniony, bo ma synów, gdybyśmy w literze na to spojrzeli. Czytając ten werset, zastanowiłem się, dlaczego nie ma wymienionego syna. Ciekaw jestem waszych braterstwo odpowiedzi, sugestii. Ale czy córka, czy syn, to są dzieci jednak kapłana. I tutaj źródła żydowskie raczej mówią o tym i tak dosyć zgodnie, że chodzi o córkę poślubioną lub zamężną i tam w zwyczajach żydowskich było stopniowanie małżeństwa. Tak, było na pewno życzeństwo, tak jak Maria z Józefem, a później był już akt zaślubin. Czy to była pierwsza forma, czy druga, ale częściej pierwsza, i tak już to kwalifikowało do spalenia. To spalenie faktycznie oznacza po prostu nicość. Być może to też było przyczyną postępowania Hitlera. Tu wczoraj o tym rozmawialiśmy, brat Piotr chyba chciałby o tym powiedzieć w kontekście Holokaustu żydowskiego. Lecz czy to znaczyło, że syn nie był, jeżeli dopuścił się nierządu? Bo tak naprawdę kobiety w Piśmie Świętym wydawać by się nam mogło, szczególnie tym z nas, którzy mamy podejście takie bardzo patriarchalne do życia, to mogłoby nam się wydawać, że kobiety są tak naprawdę całym złem wielu różnych sytuacji na świecie. Jednak Słowo Boże, moim zdaniem, i Pan Bóg bardziej sprawiedliwie patrzy na obie płcie. Z tym, że mężczyznę robił bardziej odpowiedzialnym. I teraz już tak, konkludując.
Bracie Staszku, bo
kobiety brały często, dlaczego tu są kobiety? Kobiety są uznawane, czy były uznawane za symbol niepłodności albo symbol płodności, czyli dawały życie. I to często było związane z obrzędami bałwochwalczymi. Łatwiej było kobiecie bałwochwalstwo uczynić albo przynieść do narodu izraelskiego. I jeżeli przyniosła, przeprowadziła, to jak Salomon, pamiętamy, jego żony, przeprowadzały bałwochwalstwo, to Pan Bóg powiedział, masz to wytępić, masz to spalić. I teraz co to może oznaczać?
Bracie Staszku, na twoje pytanie brat Dymitr nam kiedyś dał taką zagadkę. Mówi, no jak wy się wybieracie, chłopcy, do kościoła, jak tam jest powiedziane, uczynił was panną czystą, a wy jesteście mężczyźni? To jest odpowiedź na brata Staszka pytanie. Uczynił was panną czystą i dlatego tu jest przepis nie o synu, ale o pannie.
Być może, ale to jeśli mogę jeszcze słowo dorzucić.
Króciutko, już na sam koniec, tak, bo już czas nam się przybliża.
Ja nie jestem takim gadułą, jak to tutaj wygląda. Przepraszam. Dlaczego mówimy o płodności związanej w ogóle tutaj o kobietach? Bo przepisy, które czytałem, albo które są zawarte w tym fragmencie od 18 do 20, tam mówi na przykład Pan Bóg też, bodajże w 20 rozdziale, mówi o tym, że 19, o takim obyczaju. Nie będziesz obsiewał dwojakim gatunkiem ziarna i nie wdziewaj na siebie szaty zrobionej z dwóch rodzajów pszenicy. Jaki jest to związek, jaki jest związek tego przepisu ze spaleniem córki? Otóż związek moim zdaniem jest następujący. Gdy Pan Bóg dał Żydom zakaz noszenia dwóch rodzajów tkanin lub obsiewania dwoma rodzajami ziarna, to chciał ich uchronić, drodzy braterstwo, moim zdaniem, przed pogańskimi kultami płodności. Kultami płodności, które systematycznie, w każdego roku, cyklicznie, 2-3 razy w roku odbywały się ceremonie, które miały na celu mieszanie ziarna, wszelkiego rodzaju domieszki, bo oni wierzyli, że jeżeli coś wymieszamy, to to coś będzie większe, będzie lepsze jakościowo. A Pan Bóg przeciwstawił się, powiedział, tak nie wolno.
Bracie Staszku, niestety czas końca. Ja, braterstwo, miałem fajną, pasowało mi wszystko, bo pomyślałem, bo troszkę źle odczytałem ten werset, myślałem, że on dotyczy córki najwyższego kapłana. Jeżeli córka najwyższego kapłana, panna, to zgrzeszy, to wiadomo co i dalej, spalenie, ogień. I tak sobie ładnie braciom nawet wytłumaczyłem, brat Andrzej mi zwrócił uwagę, że w moim rozumowaniu jest błąd, że to nie dotyczy córki, tylko najwyższego kapłana, ale wszystkich kapłanów. I tu mi się na myśl innego brata z naszego zboru, który dał myśl, jak można to wytłumaczyć, no że panna to jest kościół, a panna, która zgrzeszyła, to fałszywe kościoły, fałszywe religie i one no muszą zostać zniszczone i zostaną tak zniszczone, że pamięć o nich ma w ogóle zginąć. Mają zostać spalone i po tym nawet żadna, po fałszywych religiach, po fałszywych pannach, po pannach, które się skalały jako klasie, jako kościołach, ma w przyszłości nie zostanie żadna pamiątka. One zostaną spalone, żeby nikt tego nie przywodził.
Braterstwo... Czy ja mogę, bracie Piotrze, jeszcze?
Bracie Staszku, nie, bo mamy minutę.
Ten ukryty syn, tak. Ten ukryty syn, jedno którego zdanie. Tu nie ma, jedno. To być może, mi się podoba ta myśl brata, to być może przedstawia władze cywilne, które częściej są ukryte, a władze kościelne na świeczniku.
Dziękuję. Bractwo, jeszcze jedna lekcja na koniec, już ostatnia minuta dla nas. Zauważcie, że wady eliminowały kapłanów z czynnej służby. Wady eliminują nas z wejścia dla zasłony. Ale jeżeli ktoś ma wadę, jeżeli widzimy u siebie albo u kogoś, że te wady są, to nie eliminuje go ze społeczności, nie eliminuje go ze spożywania chleba, a wręcz daje mu taki przywilej, że dalej może spożywać chleb, dalej może się żywić, dalej może duchowy pokarm spożywać po to, żeby się zmienić, żeby brać tą maść, a my mu mamy prostować kolana, podnosić ręce, pomagać się zmieniać, abyśmy wszyscy mogli nasze ciała ofiarować jako doskonałą ofiarę i żebyśmy wszyscy mogli wejść za zasłonę i tam służyć Bogu i wzajemnie się podnosić sobie ręce i tego braterstwo wam życzę i kończymy, bracie, niestety, Andrzeju. Także myślę, że brata Andrzeja możecie poprosić, kiedyś to wam więcej powie, a teraz już oddajemy bratu Randzego. Dziękuję, braterstwo. Przepraszam, jeżeli no coś nie tak, jeżeli nie do końca wypowiedzieliśmy nasze myśli, spróbujcie w swoich zborach dokończyć to badanie.